Twoje radio. Rozmowa dnia.
Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, jest gościem Twojego radia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy przyjęcie przez Radę podwyżki opłat za parkowanie i rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Szczecinie rzeczywiście uzdrowi sytuację parkingową w mieście?
Sytuacja z parkowaniem w dużych centrach miast niestety jest problemem i to dotyczy właściwie całej Europy, całej Polski. My też przyglądaliśmy się temu od dłuższego czasu. No tutaj warto podać i powiedzieć o liczbach. Mamy w Szczecinie około 330 tysięcy samochodów zarejestrowanych i każdego dnia wjeżdża do miasta około 88 tysięcy aut. Mówimy tylko o czterech głównych wjazdach do miasta, bo te są rejestrowane i te liczby są bardzo dokładne. Więc to jest problem i rzeczywiście też mamy poważne problemy pod wieloma instytucjami, które się w centrum Szczecina znajdują, choćby pod urzędem.
Ale przy ładnej pogodzie można się przespacerować.
To prawda. Dlatego chcemy umożliwić, czy zwiększyć rotację, bo to jest podstawowy cel zmian w strefie płatnego parkowania. I myślę, że ta korekta cen za godzinę parkowania z 2,80 na 3,60 to nie jest aż tak bardzo wysoka.
Czy Rada była w tej sprawie zgodna?
No nie była zgodna, oczywiście była tutaj dość ostra dyskusja na ten temat, natomiast istotne zmiany są elementem szerszego projektu i programu, jaki mamy w Szczecinie, dlatego że za chwilę będziemy modernizowali siatkę połączeń komunikacji publicznej, ale też chcę powiedzieć, że zmiany w strefie płatnego parkowania będą się wiązały z korektami opłat w dół za bilety miesięczne i bilety okresowe. No i oczywiście szykujemy się też do bardzo ważnego elementu, jakim jest Szczecińska Kolej Metropolitalna, dlatego że chcielibyśmy, żeby jednak część kierowców pozostawiła samochody i skorzystała z oferty w przyszłości Kolei Metropolitalnej.
Przy dobrej organizacji komunikacji miejskiej jest to możliwe.
Właśnie to jest nasza oferta, szczególnie dla sąsiadów, dla właśnie Stargardu, dla Polic, dla Gryfina, aby ci, którzy przyjeżdżają do pracy, po prostu wsiedli do wygodnego pociągu, wjechali nie tylko na stację Szczecin Główny, ale także dalej, bo ten pociąg będzie łączył Szczecin z Policami aż, więc myślę, że to będzie dobra szansa. Ja zresztą często daję ten przykład. Od lat nie korzystam już z innych form transportu w Warszawie na lotnisko jak kolej. Tak, więc świetny dojazd, wygodnie, zawsze na czas i tak się dzieje w dużych miastach, tak się dzieje w Berlinie.
I tak docelowo ma być w Szczecinie.
Musimy się do tego przyzwyczaić także w Szczecinie, więc mam nadzieję, że mimo tego, że te opłaty rosną, to mieszkańcy podejdą do tego ze zrozumieniem, a ci, którzy będą chcieli skorzystać z samochodu, po prostu będą mieli taką szansę, bo ta rotacja
Panie
się zwiększy.
Prezydencie, mówiliśmy o tym, że Rada nie do końca była zgodna. Był również protest lokalnych działaczy Konfederacji. Ci protestowali przeciwko podniesieniu opłat, rozszerzeniu strefy, a także pewnym zmianom czy ograniczeniom w ruchu, które mają być wprowadzone między innymi w obrębie Starego Miasta. Twierdzili, że to zabije przedsiębiorczość.
Nie zgadzam się z tą tezą, dlatego że my jesteśmy po badaniach w tej materii. Prowadziliśmy konsultacje, rozmawialiśmy z wieloma osobami, przedsiębiorcami, mieszkańcami Starego Miasta i te rozwiązania, które proponujemy, są bardzo przemyślane. Tam pojawiają się miejsca dla mieszkańców, przeznaczone tylko i wyłącznie dla nich, z bardzo niewielką odpłatnością i to jest szansa na zaparkowanie własnego samochodu dla tych, którzy tam mają centrum swoich spraw życiowych, a przedsiębiorcy zyskują miejsca, które są nieco droższe, ale za to miejsca, które będą rotowały, a więc ich klienci będą mogli przyjechać.
Dojazd do tych biznesów również pozostanie otwarty.
My mamy bardzo pozytywne opinie już z tych miejsc na Placu Orła, które funkcjonują, choćby od klientów banku, którzy przyjeżdżają tam załatwić jakąś sprawę na 15, 20, 30 minut i są gotowi zapłacić, ale mając nadzieję i szansę na to, że w pobliżu banku, a nie kilometr od, znajdą po prostu miejsce parkowania. Stare Miasto to nie jest miejsce, do którego przyjeżdżamy, zostawiamy samochód na 8 godzin i idziemy do pracy. Po to będziemy budowali parking pod trasą zamkową, żeby właśnie, jeżeli ktoś tak chce robić, żeby mógł z tego projektu i z tego pomysłu skorzystać, ale cały czas polecamy i będziemy polecali parkingi, które są parkingami Park and Ride, choćby ten na
Hangarowej.
Przy Hangarowej, tak, który mam nadzieję, że dzięki zmianom w strefie też się w tej chwili trochę bardziej zapełni.
Panie prezydencie, jeżeli lotnisko, podgoleniowskie lotnisko nie otrzyma pieniędzy z rządu obiecanych w czasie kampanii wyborczej, czy miasto Szczecin będzie dalej wspierało port lotniczy?
Miasto Szczecin konsekwentnie od lat wspiera port lotniczy. Przypomnę, że jeszcze samorząd województwa nie był udziałowcem portu, a Szczecin już był. To jest projekt bardzo ważny dla rozwoju przedsiębiorczości, dla w ogóle metropolitalności naszego obszaru, bo przecież korzystają z tego wszyscy. Zresztą ruch lotniczy stał się przy ostatnich latach bardziej cenowo dostępny. Kiedyś te bilety były bardzo drogie i latali naprawdę nieliczni, a widzimy, że od już przynajmniej tych 8-10 lat te ceny powoli się normują i czasem taniej jest polecieć samolotem niż pojechać.
Poza tym port lotniczy na Pomorzu Zachodnim pozwala rozwijać się nie tylko biznesy, ale i turystykę.
Dlatego ja nie przewiduję takiej sytuacji, żeby port lotniczy upadł. To się na pewno nie wydarzy. Jestem przekonany.
Pieniądze w budżecie się znajdą?
Już są w budżecie pieniądze dla portu lotniczego, bo my mamy zaplanowane dokapitalizowanie i to jest chyba 24 miliony w tej chwili w perspektywie paru lat najbliższych. Marszałek też przewiduje wsparcie i co ważne też na inwestycje mają się dołożyć przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze, bo ten port jest też jednym z portów lotniczych w systemie dowozu do nowego centralnego portu lotniczego, więc myślę, że wszyscy mamy świadomość, jak ważne to jest przedsięwzięcie i niezależnie od opcji politycznych trzeba to wspierać. COVID uderzył w lotnisko oczywiście. Ja liczę, że rząd domknie możliwość pomocy, ponieważ z tego co wiem, to Niemcy już ten problem rozwiązali ze swoimi lotniskami. No więc dziwię się, że my jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to się uda i że ta kwota 140 paru milionów, która miała trafić do wszystkich portów lotniczych, w tym około 4 milionów do Szczecina, czyli do portu w Goleniowie, to się
to trafi. Czy Szczecinowi grozi podobna katastrofa jak z warszawską czajką? Mam na myśli ten ostatni zrzut ścieków do Odry.
Nie grozi. Po pierwsze, my nie tłoczymy ścieków pod Odrą. I to jest ta pierwsza istotna różnica, że mamy dwie oczyszczalnie i myślę, że gdyby tak w Warszawie było, to też by się tutaj nic nie wydarzyło. Mamy oczyszczalnię Zdroje, mamy oczyszczalnię Pomorzany i jeszcze jest oczyszczalnia na terenie portu. Natomiast tłoczymy wodę pod Odrą, ale to jest zupełnie inna bajka i tutaj jest to całkowicie bezpieczne. Natomiast to, co się wydarzyło w Szczecinie podczas ulewnych deszczy, to nie była awaria, tylko zrzut techniczny, który jest przewidziany w projekcie
całej instalacji. Wody Polskie zapowiedziały kontrolę, którą będą prowadziły.
Tak. I oczywiście mają prawo kontrolować. Natomiast rzeczą normalną jest to, że w przypadku kanalizacji ogólnospławnej, a taka częściowo w Szczecinie jest, choć teraz już budujemy separowaną, czyli oddzielnie deszczową, oddzielnie sanitarną, ale jeszcze w latach 70., 80., jeszcze w 90. budowano ogólnospławne. W przypadku nadmiaru deszczu, no, gdy tej wody pojawi się więcej, no to następuje tak zwane przelanie przez taki techniczny kanał i rzeczywiście
taki
zrzut nastąpił, trwał nie tygodnie, tylko dokładnie 75 minut. Wiem, ile wody zostało zrzuconej do Odry. Przypomnę, że kiedyś wszystko szło do Odry od czasu do
Ale to już dawne czasy.
Tak, więc ale takie rzeczy się zdarzają. Z tego, co mówiły mi wodociągi, przedstawiciele wodociągów, to mamy prawo do około 10 takich zrzutów w ciągu roku. W tym roku był to pierwszy rzut, w zeszłym roku nie było takich ulewnych deszczy w Szczecinie, więc takich zrzutów w ogóle nie było, a wcześniej się zdarzały takie zrzuty. Po prostu jest to technicznie dopuszczalne.
Panie prezydencie, jak pan zareagował na zapowiedź radnych Prawa i Sprawiedliwości o rezygnacji z pełnionych funkcji w Radzie Miasta?
Czy ja rozumiem, że radni Prawa i Sprawiedliwości są sfrustrowani nieco, no ale muszą chcieć współpracować. Moja oferta do nich współpracy cały czas jest otwarta, zresztą zapraszałem ich od początku kadencji na spotkania, po to, abyśmy dyskutowali o ważnych sprawach miasta.
Twierdzą raczej odwrotnie, że byli pomijani w tych dyskusjach.
Nie, dlatego że to jest nieprawda, gdyż przewodniczący klubów wówczas, pan Bartłomiej Sochański, sam przyszedł do mnie i zadeklarował, że nie będą się spotykać, bo to nie ma z ich punktu widzenia sensu, dlatego że oni mają swoje pomysły, mamy swoje pomysły i oni chcą być realną, faktyczną opozycją. No, rozumiem to, mają do tego pełne prawo. Jak nie chcą się angażować w pracę Rady, no to tylko...
Jak w takim razie prowadzić dobrą politykę miejską, jeżeli nie ma porozumienia?
Znaczy, panie redaktor, no to jest tak, że ja rozumiem, że niektórzy są przyzwyczajeni do tego, że rządzą, natomiast polityka to jest sztuka pewnego kompromisu. Ja tą rękę cały czas do nich wyciągam. Oni cały czas mają szansę i możliwość rozmowy, spotkania. Przed każdą sesją jest specjalny termin dla nich przewidziany. To oni zrezygnowali z tych spotkań, nie ja. Bo ja już w zeszłej kadencji jeszcze wcześniej prowadziłem z każdym klubem rozmowy. Niezależnie, czy to był klub, który wspierał uchwały, czy nie. Zresztą nawet teraz uchwała w sprawie strefy też nie spotkała się z poparciem wszystkich radnych. i także radnych koalicji.
Co w takim razie może być powodem zażywia tego konfliktu na linii radni Prawa i Sprawiedliwości, koalicja i bezpartyjni?
Znaczy, panie redaktor, przede wszystkim według mnie przekłada się tutaj polityka ogólnopolska trochę. I to są przedstawiciele klubów, które w parlamencie, jak państwo widzą, walczą ze sobą bardzo ostro. To się trochę przekłada. No. Ja myślę, że lokalnie tak nie powinno być do końca, bo jednak tutaj załatwiamy zupełnie inne sprawy i powinniśmy się pochylać nad tymi problemami. Jak powiedziałem, ja nie mam do tego żadnych negatywnych emocji. Jestem cały czas otwarty na współpracę. Szanuję wszystkich radnych, także radnych Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że tam jest też parę osób, które mają doświadczenie i wiedzę i mogłyby się tutaj bardzo mocno włączyć w nasze działania. No ale to jest ich wola, oni muszą chcieć. Być może potrzebują też jakiegoś impulsu politycznego od swoich partyjnych mocodawców do tego, żeby takie rozmowy prowadzić. Ja jestem na nie otwarty, w każdej chwili siadam do stołu, rozmawiam, nikogo nie otrącam, dlatego że miasto jest dla nas wszystkich i to nieważne, czy ja tu dzisiaj jestem prezydentem, za jakiś czas nie będę, będzie ktoś inny, będą inni radni, a żyjemy w mieście, które ma się rozwijać w obszarze metropolitalnym, który też ma spełniać swoją rolę.
I wracając do tych spraw mieszkańców, co jest największym wyzwaniem Szczecina obecnie?
Myślę, że takim największym wyzwaniem Szczecina i to w ogóle wszystkich samorządów w Polsce będzie oświata, wbrew wszystkiemu, dlatego że ja ubolewam bardzo głęboko, że...
Do tej pory wyzwaniem były inwestycje.
Już nie są, dlatego że myśmy kluczowe problemy rozwiązali w Szczecinie. Mamy oczyszczalnie, mamy zakład utylizacji odpadów. To takie problemy, które były cywilizacyjne.
Miasto się remontuje.
Tak. Ale remonty będą zawsze, dlatego że jak skończymy, za 10 lat też będą remonty, ponieważ będą inne ulice do wyremontowania, więc to jest jak w domu, tak? Mamy dom, w każdego roku coś tam w tym domu robimy.
Czyli mówi pan oświata.
Natomiast myślę, że w ogóle problemem Polski jest oświata, dlatego że z debaty publicznej ten problem zniknął. Myśmy po strajku nauczycieli przeszli trochę do porządku dziennego nad pewnymi faktami. A rzeczywistość jest taka, że tracimy nauczycieli, że odchodzą na emerytury, że dalej ich sytuacja i pozycja finansowa jest i prestiż tego zawodu słabnie. Młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu, co oznacza, że za 15 lat nie będziemy mieli w niektórych miejscowościach, nie mówię tu jeszcze może o Szczecinie, ale szczególnie w małych miejscowościach, gdy ci nauczyciele, którzy dzisiaj mają 55, czasem 60 lat, przyjdą na emerytury, nie będzie komu po prostu uczyć. I myślę, że to jest wielkie wyzwanie, tak jak wielkim wyzwaniem nas, może niedotykającym, jest służba zdrowia i tutaj ten COVID pokazuje. To są dwa największe polskie wyzwania. My dyskutujemy, oczywiście ważne są prawa zwierząt, ważne są inne kwestie, natomiast patrząc globalnie powinniśmy na Polskę, powinniśmy się skupić na służbie zdrowia i oświacie jako największych cywilizacyjnych wyzwaniach w tej chwili dla polskiego społeczeństwa. I jeżeli tego nie zrobimy, konsekwencje tego będą dla przeciętnego obywatela, przeciętnego mieszkańca bardzo, bardzo dramatyczne. Bo ci, którzy są w rządzie, zawsze będą wsparci w klinice rządowej i tak dalej, pyślą do szkół prywatnych. I to widać, tak? Ale zawsze musimy patrzeć na tego przeciętnego mieszkańca, któremu powinniśmy zapewnić optymalne warunki do rozwoju jego i jego rodziny. Jeżeli chcemy wspierać rodzinę, to powinniśmy o edukacji, o służbie zdrowia bardzo mocno pamiętać. Tego mi w debacie brakuje, bo zresztą problemów, proszę mi wierzyć, doskonale sobie my samorządowcy poradzimy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, był gościem Twojego radia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.